Apolonia Dobkowska miała odziedziczyć wielki majątek ziemski, wyjść za mąż za swojego ukochanego Jerzego i wieść szczęśliwe życie. Niezwykle poruszająca opowieść o bólu, cierpieniu i strachu, ale także o wielkiej miłości, poświęceniu i niegasnącej nadziei. W Polskim Radiu Białystok fragment powieści Anny Rybakiewicz Do końca moich dni czyta Agnieszka Postrzygacz.
Witamy w mieście Alejsk. To jest wasz nowy dom. Polski już nie zobaczycie, tak jak nigdy nie zobaczycie własnego ucha. Grzmiał złowrogo dowódca otaczających nas żołnierzy. Sprawiało mu to ewidentną radość. Wtedy dowiedzieliśmy się, że jesteśmy na Syberii, w najgorszym z możliwych miejsc, do których mogli nas wywieźć. Mimo to słowa mężczyzny nie zrobiły na nas żadnego wrażenia. Staliśmy ostatkiem sił. Czuliśmy, że nie dotrwamy do jutra, że zginiemy tu, zanim ktokolwiek nas wyzwoli. Spojrzałam na miasto wokół nas. Przez śnieżną zamieć widziałam zaledwie zarysy budynków. Nikt z nas nie był przygotowany na takie mrozy. Nigdy wcześniej nie czułam takiego zimna. Nasze zimowe buty były tutaj niczym letnie trzewiki. Opatuliliśmy się szczelnie szalikami i szmatami, także widać było tylko nasze oczy, a mimo to czułam, jak zamarzają mi powieki. Wokół nas kręciło się kilku żołnierzy. Nie miałam nawet siły spojrzeć im w oczy, a chciałam to zrobić. Chciałam sprawdzić, czy ich spojrzenie będzie równie czarne, co ich dusze. Z oddali dobiegł nas warkot silników. Po chwili ujrzeliśmy nadjeżdżające traktory z przyczepami. Wtedy żołnierze zaczęli dzielić nas na grupy. Nie wiedziałam, dlaczego to robią. Nikt nam niczego nie tłumaczył. Przede mną zatrzymał się jeden z nich. Zlustrował mnie z góry na dół i rzucił coś po rosyjsku do swojego kolegi. Obaj pokiwali głowami i głośno się zaśmiali. Nie spodobało mi się to. Miałam nadzieję, że nie trafię do ich grupy. Jednak oni mieli inne plany. Żołnierz pociągnął mnie za łokieć i pokazał ręką na przyczepę. Wyciągnął z szeregu jeszcze kilkanaście innych osób, krzycząc coś w naszą stronę. Co oni mówią? Zapytałam papy, który znał rosyjski. Że jedziemy w kierunku rzeki Czumysz. Będziemy tam pracować w rzeźni. W rzeźni? Dopytałam załamana. Papa już nic nie odpowiedział. Gdy przyszła moja kolej, żeby wspiąć się na przyczepę, usłyszałam za sobą głos kolejnego żołnierza. Stoi! Obróciłam się w jego stronę, a jego niebieskie oczy ciskały gromu. Nie wiedziałam, dlaczego był taki rozzłoszczony. Przecież nic złego nie zrobiliśmy. Pajedziesz so mnoj, rozkazał i pociągnął mnie w stronę innego traktora. Ale próbowałam się wyrwać. Moi rodzice, mój papa i mama tam są. Chłopak zatrzymał się i zerknął przez ramię na czekające w kolejce osoby. Ty i ty, wskazał palcem na moich rodziców. So mnoj. W tym momencie podeszli do nas pozostali żołnierze i zaczęli się ze sobą kłócić, a przynajmniej takie odniosłam wrażenie. Jednak chłopak, który mnie zatrzymał, nie dawał za wygraną. W końcu ci, którzy zamierzali zabrać nas do rzeźni, odpuścili i odeszli. Nim się spostrzegłam, całą trójką siedzieliśmy na przyczepie traktora, który jechał w nieznanym nam kierunku. Po przejechaniu około 100 kilometrów dojechaliśmy na miejsce do naszego pasiołka, który, jak się dowiedzieliśmy, nazywał się Kamyszenka i mieścił się w krasnoszczokowskim rejonie, który odtąd miał być naszym nowym domem. Gdy tylko nas przywieziono, miejscowi wyszli ze swoich domów i z ciekawością nam się przyglądali. Potem dowiedzieliśmy się, że chcieli zobaczyć, jak wyglądają polskie pany, bo tak nas tu zapowiedziano. Wyglądali na wielce zdziwionych, gdy ujrzeli ledwo trzymających się na nogach zwykłych ludzi, wystraszonych i wychudzonych. Wszyscy mają się umyć, rozgrzmiał głos komendanta. Do łaźni macie wchodzić piątkami. Ubrania zostawiacie przed wejściem. Musimy pozbyć się z nich waszego robactwa. Podzieliliśmy się na kilka grup. Mężczyźni i kobiety oddzielnie. Z niepokojem weszliśmy do środka, a za nami wkroczyło dwóch żołnierzy. Od razu uderzył w nas ciepły podmuch powietrza. Woda była podgrzewana w wielkim piecu. Ochoczo zaczęłyśmy pozbywać się brudnych i śmierdzących ubrań. Rzucałyśmy je na podłogę w przedsionku łaźni, gdzie żołnierze posypywali je jakimś proszkiem. Problem pojawił się dopiero, gdy musiałyśmy zdjąć bieliznę. Jednak żadna z nas nie śmiała się odezwać. Poczułam na sobie wzrok chłopaka. Tego samego, przez którego, a może dzięki któremu tu byłam. Patrywał się w moją twarz, ale nie miał już tej groźnej miny, co wcześniej. Śmiałabym powiedzieć, że był zawstydzony. Krzyknął coś do swojego towarzysza i obaj odwrócili się do nas plecami. Wykonywali swoją pracę, nie zwracając na nic uwagi. Tyle wystarczyło, aby zachęcić nas do porzucenia resztek ubrań. Każda marzyła o kąpieli, o czystej, pachnącej skórze własnego ciała. Każda, oprócz mamy. Ona była tak rozhisteryzowana faktem, że musi się rozbierać i wykąpać z obcymi ludźmi, że nie była w stanie sama się umyć. Musiałam namydlić całe jej ciało i pomóc się osuszyć. Po wszystkim zaprowadzono nas do naszych nowych domów. Dla nas przeznaczone były tylko ziemlanki, czyli jamy wykopane pod ziemią. Do każdej zakwaterowano po dwie rodziny. Do środka prowadziły drzwi zbite z kilku desek. Ściany nad ziemią miały niecały metr wysokości, a na jednej z nich znajdowało się niewielkie okienko, przez które z trudem wpadało światło. Każda ściana wykonana była z ziemi wymieszanej z wysuszonym krowim łajnem. Wewnątrz stał piecyk, a pod ścianami nasze nowe łóżka, zbite z desek nary. Jedynym wyposażeniem naszego nowego domu był niewielki stół i dwa taborety. Poza tym nie było tam niczego. Dogadaliśmy się z panią Genovefą, starą doktorową ze Śniadowa, która była tutaj bez żadnej rodziny, że wspólnie weźmiemy jedną z ziemlanek. Henryku, ja tu nie zostanę. Ja nie mogę urodzić dziecka w takich warunkach, krzyczała mama, gdy tylko zamknęliśmy za sobą drzwi. Urszulo, tylko spokojnie, nie denerwuj się, pomyśl o dziecku. Właśnie o nim myślę, bo to, wskazała ręką dookoła siebie, to jest przecież gorsze od chlewu. Ja nie dam rady tu żyć, już wolę umrzeć na tym mrozie, szybko odejść niż męczyć się w tej dziurze w ziemi. Urszulo, opamiętaj się, najważniejsze, że żyjemy, że jesteśmy razem. Musimy przez jakiś czas wytrzymać, przecież wojna nie będzie trwała w nieskończoność. A Polska nas tu nie zostawi, upomną się o nas. Przysięgam, że tak będzie.
Był to fragment powieści Anny Rybakiewicz Do końca moich dni. Czytała Agnieszka Postrzygacz. Adaptacja radiowa Mirosław Bielapski. Realizacja Kamil Kalicki. Książkę polecają wydawnictwo Filia oraz Polskie Radio Białystok.